Myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest nonsens! Drugą stronę!
Nie, jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzenienie zakładu.
Tak, dostał.
No ja nie dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
Adriana Andrzejewska, witam Państwa. Dziś wrócimy do sprawy zaniedbanego, właściwie niewidocznego w lesie miejsca pamięci w miejscowości Lisak. Miejsca, które od lat było zapomniane i mimo tego, że była wola i była chęć różnych środowisk, to jednak nie udawało się godnie upamiętnić ofiar, które tam zginęły. No ale wygląda na to, że dzięki determinacji pasjonatów historii i też naszej interwencji, bo kilka miesięcy temu zajmowałam się tą sprawą, pojawiło się światełko nadziei. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Szczęśliwy finał.
No i to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie spokojnie zostawić samochód i tutaj fajnie jakby stanęła tablica informująca o tym miejscu. Ale nie ma żadnego śladu. Jeszcze kilkanaście lat temu tu był taki znak oznaczający miejsce pamięci narodowej, ale on był na tym skrzyżowaniu, tak jak pani skręcała.
Tak. Tam był taki... Z lokalnym historykiem Szymonem Wiśniewskim spotkałam się w lutym tego roku. Zaprowadził mnie na ukryte w lesie miejsce pamięci.
Zapomniano. Nie ma go.
No właśnie, bo to jak tak? jechaliśmy, to nie
Nie ma żadnego śladu, tak, żadnej informacji, że tutaj w tym miejscu był obóz, że zginęli tutaj ludzie. Jest tylko gęsty las. I chodźmy do lasu, to tak. Pokażę. Jak ktoś z zewnątrz nie wie, to nawet jak mając jakąś książkę czy coś, to nie trafi, nie? Nie będzie wiedział, że w tym miejscu był obóz. Według relacji świadków, oni dostawali tylko raz dziennie porcję żywności. Pracowali cały dzień przy kopaniu tych wszystkich umocnień.
Zacząłem rozmawiać z moim dziadkiem, a ten opowiadał historię mojego pradziadka z kolei, który był przetrzymywany w Lisaku.
Historią zapomnianego obozu zainteresował mnie toruński przewodnik Paweł Bukowski.
Ktoś mógłby zapytać, po co obóz gdzieś w jakiejś wiosce niedaleko Drwęcy w głębi lasu? Ale warto wspomnieć, że rok 1944 jest kluczowym momentem, kiedy Niemcy zdają sobie sprawę, że nadchodzi koniec. W związku z czym podejmują ogromne prace fortyfikacyjne na liniach rzek na terenie naszego kraju. Na siłę, przymusowo z okolicznych wiosek zapędzano tych ludzi do prowizorycznych obozów, tak aby budowali te fortyfikacje polowe. I mój pradziadek, Aleksander Barczewski, mieszkał w Kierzu Półwiejskim. To jest miejscowość oddalona 20 km od Lisaka, czyli z promieniu 20 km, a nawet więcej, spędzano tych mężczyzn, czasami i kobiety, do obozu po to, aby własnymi rękami wznosili okopy, kopali okopy, rowy przeciwczołgowe, ustawiali fortyfikacje, no i budowali tą linię Drwęcy. Dotarłem do szczątkowych informacji. Zaledwie relacja dziadka, opowiadająca o pradziadku, kilka strzępków informacji znalezionych w książkach, wspomnieniach, to w zasadzie tyle, które dają nam bardzo nikły obraz tego, co tam się mogło dziać. Więźniowie byli tam przetrzymywani w fatalnych warunkach, czyli brud, głód, choroby, no i przemoc. Przemoc w wykonaniu wartowników, którym byli SS-mani.
Dziś w Lisaku tylko nieliczni mieszkańcy pamiętają tę historię.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja miałam wtedy 7 lat. Bardzo dużo było tych jeńców, nie? I to wszystko było obstawione Niemcami. Hitler, Jungi, to byli te młode Niemcy, a Wachmany to już byli te policjanty, te starsze. I proszę panią, jak już przywieźli, w miesiącu to tak nie pamiętam, czy to było w sierpniu, czy to było w lipcu. Ale tak, że jak ich przywieźli tutaj bidaków, to szli nad lasem rzędami. Ustawione byli i te Hitlerjungi przy nich i Wachmany. I tak mieli bidaki taką drogę już wydeptaną i kopali te okopy.
Byli to więźniowie obozu Stutthof. Byli to miejscowi, którzy właśnie zostali tutaj zesłani do pracy. Trafili z obozów po Tulicach. Mieszkali w 27 barakach. W jednym z baraków mogło przebywać do 26 osób, tak? Więc łatwo to policzyć. To 700 osób.
Ile tam, czy 500, czy 200, czy 300 tych niewolników było? Ależ bidaki, zmizerowane, zmęczone. Okropnie, okropnie. Tatuś miał siano w lesie i tatuś poszedł po siano. I tak ukradkiem zawsze mamusia piekła chleb. Taki jednego znajomego tatuś miał, Wachmana. To wiedział, że ten starszy Wachman idzie i ten to zawsze temu podał ten chleb.
Dla tych więźniów, tak? Dla
tych, co znajomy tatusia był. To był Niemira z podzamku. Małżeństwo byli zabrani do lagru, tylko jak tatuś się dowiedział, to dopomagał, bo szkoda było, biedaki tak szli zmęczone od tych okopów. O, ciężka praca była, a dużo nas zabijali. Wie pani, widziałam, jak szli już co do baraków, jeden drugiego dźwigał na plecach, co nie mógł iść. Zmęczenia. Takie było zmęczone. To mówię pani, serce się kraje. Tak jak już było ku końcowi, wtedy samochody zaczęli brać tych niewolników. Zabrali tych wszystkich niewolników. To któren był mocny, to wsiadł do samochodu, wepchnęli jak prosiaków. Je wywieźli, a któryn był słaby, kulka w łeb już. I zostawili w lesie, zostawili w okopach, gdzie mogli, to tych niewolników pozostawiali.
Ilu tych pomordowanych tutaj mogło być?
Nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie ustalić, ile osób tutaj zginęło. W dostępnej literaturze to są liczby kilkadziesiąt osób, może kilkaset. Ciężko jest powiedzieć tak naprawdę.
No tak dzisiaj wygląda to miejsce. Tutaj jak widzi pani, to mieszkańcy przychodzą, zapalają znicze.
Tak.
I oni to też czasami sprzątają. Jak ktoś zniczy się tutaj zbiera troszkę więcej, to wtedy jest to wszystko porządkowane.
Był wcześniejszy pomnik, pewnie w latach może 50. powstał pierwszy pomnik. Natomiast ten jest, przypuszczam, z lat 60., 70., ale też jak pani widzi, on już jest w stanie tragicznym, tak? Jest połamana górna część tego pomnika. To jest jedyne miejsce, jedyna forma upamiętnienia tych mieszkańców.
Moje pytanie brzmi, dlaczego w tym miejscu nie jest to należycie uczczone, skoro mamy pomordowanych, jest relacja świadka, która wskazuje, że zostały tam osoby rozstrzelane, czyli musiały zostać gdzieś pochowane. Nagrobek jest zapomniany, zdewastowany, a myślę, że i tym osobom należy się należyty szacunek. Około 6 lat temu wystosowałem pismo do władz gminy z takim zapytaniem. Otrzymałem zdawkową odpowiedź, że pomnik jest przewidziany do rewitalizacji i chyba nadal jest przewidziany do rewitalizacji, bo upłynęło 6 lat, a w dalszym ciągu sytuacja się nie zmieniła. Liczę na jakieś postępy.
Jestem sekretarzem gminy Golub-Dobrzyń, nazywam się Krzysztof Pieczka. Gmina Golub-Dobrzyń od dawna interesuje się tym obszarem i podjęliśmy inicjatywę w roku dokładnie 2013, żeby to miejsce rzeczywiście uporządkować, oznakować, ale ponieważ nie jest to teren, na którym gmina może administrować i wykonywać swoje władztwo, zwróciliśmy się z tą sprawą do nadleśnictwa, które jest właścicielem tego terenu.
Mateusz Stopiński, inżynier nadzoru w nadleśnictwie Golub-Dobrzyń. 3 lata temu do nadleśnictwa Golub-Dobrzyń zgłaszało się Stowarzyszenie Historyczno-Eksploratacyjne Przedmoście z pomysłem odnowienia miejsca pamięci, oznakowania go oraz stworzenia takiej krótkiej ścieżki edukacyjnej poświęconej sprawie tego obozu właśnie w Lisaku. Nadleśnictwo wówczas deklarowało oczywiście chęć współtworzenia takiego obiektu i partycypacji nawet w kosztach. Sprawa niestety z jakichś powodów ucichła. My jesteśmy otwarci na takie inicjatywy. Jest to grunt znajdujący się w zarządzie nadleśnictwa Golub-Dobrzyń. Jeżeli inicjatywa odnowienia tego miejsca pamięci ujrzałaby z powrotem światło dzienne, no to myślę, że nadleśnictwo będzie mogło partycypować w kosztach oczywiście w jakichś latach przyszłych, kiedy będziemy mogli planować środki na ten cel. No i na przykład tworzenie ścieżki edukacyjnej jest jak najbardziej przez nas akceptowane i będziemy sprzyjać wszelkim tego rodzaju pomysłom.
Tomasz Stefański, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Przedmoście Golub-Dobrzynia. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby poszperać w lokalnej historii i te miejsce przywrócić dla mieszkańców, żeby mieszkańcy wiedzieli o tym, że takie coś jest, bo naprawdę o tym miejscu mało kto wie praktycznie. Znalazł się jeden nasz lokalny sponsor, który Piękny Głaz postanowił zasponsorować. Zwróciliśmy się do Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa w Warszawie. Pierwsze pismo, które otrzymaliśmy, jak najbardziej popiera nasze działania, pomoże nam w, no, wsparcie logistyczne. Lecz po jakimś czasie dostaliśmy znowu pisemko, że no, na razie musimy wstrzymać jakiekolwiek prace, gdyż zachodzi podejrzenie, że są tam pochowane ofiary tego obozu. Nie możemy nic robić, dopóki Instytut Pamięci Narodowej po zmianie przepisów nie przeprowadzi badań ekshumacyjnych, to te miejsce jest jakby na razie wyłączone z jakichkolwiek prac, które moglibyśmy już przeprowadzić w celu przywrócenia tego miejsca, tak jak wspomniałem wcześniej. Miejmy nadzieję, że może przy Pani też pomocy, może coś uda się przyspieszyć te prace, bo chcielibyśmy dokończyć naszą inicjatywę.
Wtedy, w lutym, sytuacja była patowa. Gmina, nadleśnictwo, społecznicy, wszyscy czekali na działanie IPN-u. I tak od 3 lat. A IPN nie był w stanie powiedzieć, czy podejmie jakieś działanie. Nie usłyszałam wtedy, czy sprawa zostanie rozwiązana, ale po emisji reportażu strony zaczęły ze sobą ponownie rozmawiać. Są już po spotkaniu i okazało się, że przyczyną przeciągania się sprawy prawdopodobnie jest nieporozumienie.
Remigiusz Ławniczak, Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Upamiętniania Walki i Męczeństwa. Cały problem chyba polega na tym, że to pismo wpłynęło w momencie, kiedy następowało przekazanie kompetencji z Rady do Instytutu. Ja nawet nie wiem, czy w ogóle to pismo do Instytutu trafiło.
W sensie pocztą nawet mogło nie trafić, tak? Czy...
Ja nie wiem, w jaki sposób ta korespondencja czy materiały, które posiadała Rada, czy one zostały w jakiś sposób przekazane do Warszawy. Ja tego po prostu nie wiem. Więc na chwilę obecną to wygląda tak, że Instytut w ogóle jakby nie na moje. Ja na pewno w Bydgoszczy takiej dokumentacji nie mam. Być może sprawy w ogóle nie było, nie, w Warszawie. Tak wygląda to od strony takiej administracyjnej, nie?
Nazywam się Krzysztof Pieczka, jestem sekretarzem gminy Golub-Dobrzeń. Bardzo się cieszymy z kontaktu z Instytutem Pamięci Narodowej, bo właściwie czekaliśmy na to, żeby podejmować dalsze działania. Zamierzamy te działania kontynuować. W najbliższym czasie wyślemy oficjalne pismo do Instytutu Pamięci Narodowej. Według zapewnień przedstawiciela IPN-u spowoduje to wszczęcie sprawy i rozpoczęcie także badań historycznych.
Instytut Pamięci Narodowej obecnie nie posiada żadnych informacji na temat tego miejsca. Wiem, że stowarzyszenie na terenie gminy prowadzi takie działania, zbiera relacje od świadków, być może posiada jakieś informacje od osób właśnie na ten temat. My jako instytut to nie zbieramy takich informacji. Jeżeli stowarzyszenie się w to zaangażowało, to jakieś informacje na ten temat będą mogli nam przekazać.
My zobowiązujemy się zebrać relacje z naszej strony i przekazanie wszystkich materiałów do Instytutu Pamięci Narodowej, żeby maksymalnie przyspieszyć tę sprawę. Dodatkowo chcemy w dosyć szybkim czasie postawić tablicę informacyjną tuż przy wejściu do tego lasu i przede wszystkim zwrócimy się ponownie do nadleśnictwa z prośbą o to, żeby podjąć prace porządkowe na tym terenie, aby udostępnić tym osobom, które chcą to miejsce odwiedzać, swobodne dotarcie do tego miejsca pamięci.
Pan sądzi, kiedy to by mogło być już w takim stanie, jak Państwo by tego oczekiwali?
Będziemy się starali, żeby było to jak najszybciej, z tym, że no tu znowu jesteśmy związani także działaniem Instytutu Pamięci Narodowej, bo nie chcemy podejmować działań nieuzgodnionych z tą instytucją. Liczymy tutaj na wsparcie i na zajęcie się tą sprawą.
Kilka miesięcy temu, kiedy interesowałam się tą sprawą, jakby ona była w martwym punkcie, bo tutaj nie można było dalej działać, bo właśnie były takie zapowiedzi jakichś dalszych działań IPN-u. Teraz stoją jakieś rzeczy na przeszkodzie, czy można w tym miejscu działać z upamiętnieniem?
Nie, oczywiście żadnych przeszkód z naszej strony nie ma, wręcz przeciwnie, będziemy się starać ze wszystkich sił wspomóc lokalną społeczność. Dokonaliśmy lustracji na wniosek i we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej podejmie działania, by przywrócić temu miejscu godny wygląd i aby mieszkańcy okolicznych terenów mieli świadomość tego, że taki obóz się tutaj znajdował.
Czy jakieś planowane są ekshumacje, dalsze badania?
Co do ekshumacji, to najpierw potrzebne są jakieś bliższe informacje na temat tego, czy rzeczywiście można tam odnaleźć jakieś szczątki. Potrzebne są informacje od osób, które ewentualnie mogą mieć jakieś informacje na temat tego, czy pochowane zostały tam jakieś osoby. Jeżeli takie informacje się pojawią, wtedy być może jest szansa na to, żeby rzeczywiście przeprowadzić ekshumację.
Niezależnie od pomnika też jest kwestia właśnie znaków, ścieżki. To tak będzie można robić już, jak rozumiem, wcześniej.
Tak, tak, tak. No my w tym piśmie sądzę, że zawrzemy taką prośbę o taką zgodę na takie prace porządkowe na tym terenie i no też chcemy mieć tutaj, że tak powiem, taką zgodę.
Tomasz Stefański, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Przedmoście Golubiu-Dobrzyniu.
Mam nadzieję, że to wszystko dobrym tropem pójdzie. Odbyliśmy właśnie spotkanie. No pan po wstępnej analizie obejrzeniu obiecał nam pomoc merytoryczną, jak i prawną, w wszelkich formalnościach w celu przygotowania kwerendy tego miejsca, jak i pomoc również materialną w odnowieniu tego miejsca. Także mam nadzieję, że to pójdzie teraz już wszystko ekspresowo.
Bo mają państwo również ten głaz, który by miał tam stanąć, prawda? Tutaj wszystko jest, tylko jest kwestia tego, czy można.
Tak, mamy wszystko przygotowane. Jest głaz, jest sponsor, który ufunduje tablicę łącznie z wyryciem napisu. Także wszystko jest przygotowane, tylko czekamy na te hasło.
Ile lat czekało to miejsce na to, żeby go dni upamiętnić?
No, od momentu, jak ustaliliśmy, od lat 60., jak był ten pomnik, do 2015 roku, no troszkę wody upłynęło. 2015 do chwili obecnej też troszeczkę takiego czasu było z czekaniem. A dzięki pomocy zaprzyjaźnionych osób udało się z powrotem sprawę przywrócić na właściwe tory. I mam nadzieję, że to dojdzie wszystko już teraz do skutku.
Wygląda na to, jak państwo słyszeli, że miejsce pamięci w Lisaku nieopodal Golubia Dobrzynia zostanie wreszcie godnie upamiętnione i oznaczone tak, żeby można było bez problemu do niego trafić i poznać historię tego miejsca, bo rzeczywiście w tej chwili, jeżeli ktoś nie wie, to po prostu nie dostanie się tam, nie zauważy, bo żadnych znaków, żadnej ścieżki wytyczonej nie ma. No ale determinacja kilku osób, czy może nawet kilkunastu zaangażowanych w sprawę sprawiła, że rzeczywiście uda się najprawdopodobniej w najbliższym czasie tę sytuację zmienić. A ja dzisiaj z państwem chciałam porozmawiać o tym, czy znają państwo może więcej takich miejsc w regionie, które być może powinny być upamiętnione, bo są świadkami jakichś ważnych historii, mniejszych, większych, ale ważnych dla lokalnej społeczności, no a zadbane nie są albo nie są wystarczająco dobrze zadbane. A może też są takie miejsca, które udało się ocalić od tego zapomnienia dzięki na przykład podobnej determinacji społeczników. No i czy w państwa ocenie odpowiednio dbamy o naszą pamięć i o naszą historię? 52 345 50 90 albo końcówka 60. Czekam na państwa telefony. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Słuchamy
pana. Mieszkam na Wyżynach i często chodzę do lasu i przez Winki, jak się idzie, dokładnie przez kościół na Winkach, prosto w stronę lasu, wychodzi się po 2-3 kilometrach na pomnik osób zabitych w 1939 roku. Miejsce jest ładnie odnowione, upamiętnione, tylko napis jest niezgodny z prawdą, bo kto to jest ofiar Hitlery, to jest? To jest takie, wie pani, Stalinizm, Hitlery, po prostu ofiar, zły napis jest. Powinno być ofiar zbrodni niemieckiej na narodzie polskim i to jest adekwatne, prawdziwe, a tak to ogólnie miejsce jest zadbane już teraz. Jest odświeżone, także trzeba przyznać, że jest zadbane, tylko na pomniku się nie zgadza.
Czyli także byłby pan za sprecyzowaniem, jak rozumiem, bardziej
samo jak
dokładną.
Na pomniku walki i męczeństwa na Starym Rynku jest wszystko okej, dobra, przesunęli go, ale to jest też pomnik ofiar zbrodni niemieckiej na narodzie polskim i można do tego dodać tak samo te osoby, które zginęły ze strony rosyjskiej i ze strony komunistów polskich, rosyjskich, nie będę wymieniał jakich, bo wiadomo o jakich chodzi, którzy zabijali Polaków po II wojnie światowej. Na przykład na ulicy Ktyńskiej mamy koło 100 ofiar, być może, że więcej zabitych w areszcie śledczym na Wałach Jagiellońskich przez UB, Urząd Bezpieczeństwa Komunistycznych Bandytów. Także to tylko tyle. Kłaniam się.
Dziękuję za telefon, pozdrawiam, do usłyszenia. 52 345 50 90 albo końcówka 60. Rozmawiamy dzisiaj o pamięci, o tym, jak upamiętniamy naszą historię w miejscowości Lisak. No, przez wiele lat mieszkańcy starali się, by odpowiednio upamiętnić tamto miejsce, osoby, które zginęły, nie wiadomo zresztą dokładnie ile osób. No i pytam dzisiaj państwa, czy są jeszcze takie miejsca w naszym regionie, które należałoby lepiej upamiętnić albo w ogóle upamiętnić, bo są gdzieś zapomniane. 52 345 50 90 albo końcówka 60. Czekam na państwa telefony. Państwo wielokrotnie udowadniali, dzwoniąc do nas, że ta pamięć o przeszłości, o historii jest państwu bliska. Dzisiaj o tej pamięci rozmawiamy i o tym, czy odpowiednio upamiętniamy naszą historię. Może są takie miejsca, które świadkami historii były, a niekoniecznie są odpowiednio zadbane i wyeksponowane. Mają państwo jeszcze chwilę, żeby zgłosić takie sprawy i podzielić się swoją refleksją o pamięci. 52 345 50 90 albo końcówka 60. Jeszcze przez chwilę czekam na państwa telefony. Czas nam się kończy, ale ja oczywiście na państwa telefony będę czekać jeszcze po godzinie 17. Przez pół godziny w każdej sprawie mogą państwo zgłosić sytuację, która państwa boli, którą powinniśmy się zająć. 52 345 50 90 to telefon, pod którym jestem do państwa dyspozycji. A teraz już mówię do usłyszenia. W bliżej życia to już wszystko. Adriana Andrzejewska.